Ciekawa rzecz, że właśnie Kościół zostawił akurat tę nazwę Triduum Paschalne. Ze trzy dni jest w jednym słowie, dlatego że chodzi o jedno wydarzenie, o misterium paschalne Jezusa Chrystusa, które w Wielki Czwartek rozpoczyna się od Eucharystii, od Wieczernika, a kończy się zmartwychwstaniem. Ale to jest jedność, to jest pełnia. Tego rozdzielnie traktować nie można.
Niemniej jednak trochę spróbujemy to podzielić, bo w czwartek we wczesnym Kościele był to dzień pojednania z grzesznikami, więc co to oznaczało wtedy, co to oznacza dzisiaj?
Dzisiaj, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty i pojednania, najpierw otrzymujemy rozgrzeszenie, a potem jesteśmy zobligowani przez kapłana, który naznaczy nam pokutę, żeby tą pokutę wypełnić. Natomiast w pierwotnym Kościele było na odwrót. Po wyznaniu grzechów następowała pokuta i dopiero właśnie po tym pokutnym czasie, Wielki Czwartek, kiedy w środę popielcową wcześniej pokutujący byli wyproszeni z Kościoła, w czwartek są na nowo do niego zapraszani, aby zasiąść ponownie do stołu, by móc te święta paschalne świętować. Aczkolwiek Wielki Czwartek też we wczesnym Kościele, może to dziwne, ale Eucharystia sprawowana nie była. Był sprawowany tylko jeden obrzęd, mandatum, czyli mycia nóg.
To jest pewien rodzaj uniżenia.
Bardzo ważny gest. Samo słowo mandatum znaczy tyle, co przekazanie, bo chodzi o to największe przekazanie, które Jezus dał. W zasadzie jedyne przekazanie, przekazanie miłości. Kiedy święty Jan rozpoczyna wstęp do tego, co uczynił Jezus, kiedy swoim uczniom umywa nogi, mówi, że Jezus, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Więc ten gest umycia nóg to jest właśnie gest miłości do końca. Dlatego, że w starożytności gest mycia nóg był zarezerwowany tylko dla niewolników. Ludzie wolni tego nie czynili. To był gest bardzo upokarzający. Ja często też, rozmawiając z narzeczonymi przed sakramentem małżeństwa, nieraz dawałem taką pracę domową, żeby sobie nawzajem nogi umyli. I zadawałem też pytanie, dla kogo to będzie trudniejsze, dla kogo łatwiejsze, żeby te nogi umyć. I odpowiedź zazwyczaj była taka sama, że trudniejsze będzie dla tego, który te nogi będzie musiał nastawić do umycia. Bo jest to gest rzeczywiście, owszem, uniżenia z jednej strony dla tego, kto myje te nogi, ale ta osoba, która daje sobie te nogi umyć, pokazuje, że nie wszystko we mnie jest pachnące, tylko jest we mnie ten brud. Ja muszę otworzyć się przed drugim człowiekiem, żeby dać mu sobie to umyć.
Jest to też pewien gest takiego pełnego zaufania.
Pełnego zaufania, pełnego oddania. Nie mam nic do ukrycia. Wiedząc, że powierzam ci wszystko, wiem, że ty mnie nie skrzywdzisz. Wiem, że oddaję siebie, nawet to, co trudne we mnie, w ręce, które pomogą mi razem przez to po prostu przejść.
Ten gest zaufania jest chyba właśnie szczególnie ważne w takich związkach, które mają trwać z założenia przynajmniej całe życie.
I dobrze, żeby małżonkowie na początku drogi mieli potem do czego wracać, żeby tego właśnie zaczęli. Jak jesteś gotowy temu, kogo kochasz, a przynajmniej deklarujesz, że kochasz, umyć nogi, to znaczy, że przyjdziecie razem całe życie. Jeżeli jesteście gotowi być sobą nie deklaratywnie, na dobre i na złe, ale naprawdę konkretnie, nie tylko w tym, co dobre, nie tylko w tym, co piękne, nie tylko w zdrowiu, nie tylko w szczęściu, ale także w trudnych doświadczeniach, także w chorobie, także w cierpieniu, a może zwłaszcza w cierpieniu, to znaczy, że można przejść z sobą razem całe życie.
Wróciłabym na moment do pokuty. Wielu, myślę, zastanawia się, po co tak naprawdę wyznawać swoje winy kapłanowi, który jest pośrednikiem.
Nawet więcej, jest tylko narzędziem. List do Hebrajczyków ujmuje to, że jest tylko szafarzem tej Bożej łaski. Udziela to, co Chrystus sam chce dawać. Chrystus, który też w Wieczerniku po swoim zmartwychwstaniu już powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są odpuszczone, którym zatrzymacie, są nie zatrzymane. Tutaj może ktoś powie, no tak, przecież kapłan jest tak samym grzesznikiem jak każdy inny człowiek. Oczywiście, że tak. Ale zobaczmy, może jeszcze wracając nawet do samej myśli Wielkiego Czwartku, dlaczego Jezus chciał, żeby tym darem podzielić się z tymi, których wybrał, z tymi, którym dał udział w swoim kapłaństwie. Ano dlatego, że zanim Jezus umywa nogi, czyli dokonuje tego gestu niewolnika, przecież wiemy też, że Judasz wydaje Jezusa i czyni to za 30 srebrników. Tyle kosztował w tamtym czasie niewolnik. Więc Jezus zostaje wydany w ręce ludzi. Tego chciał. Kapłan nie ma władzy też nad grzesznikiem w takim sensie, że tego lubię, to go rozgrzeszę, tego nie lubię, tego nie rozgrzeszę. Kapłan wchodzi właśnie w pokorę samego Boga i może rzeczywiście też z tym grzesznikiem, który się nawraca, radować się, cieszyć się z tego. Niektórzy tak tęsknią za tą spowiedzią z pierwszych wieków chrześcijaństwa, żeby była spowiedź powszechna. No, myślę, że za bardzo by tak nie tęsknili, dlatego, że ta spowiedź wyglądała w ten sposób, że taki grzesznik te swoje grzechy wyznawał na forum przed całym Kościołem. I tutaj zostało to po prostu ograniczone do tego, że kapłan reprezentuje cały Kościół.
W takim razie, czy w ogóle musimy to robić? Bo skoro i tak jest to pomiędzy mną a Bogiem, to po co ten kapłan?
Owszem, ktoś powie tak, przecież jesteś wszędzie, Panie Boże, widzisz mnie, jesteś obecny. Tylko istnieje takie ryzyko, że człowiek tak bardzo chce tego przebaczenia, tak bardzo chce siebie usprawiedliwić przed Panem Bogiem, że grozi mu to, że będzie gadał nie z Panem Bogiem, tylko z samym sobą. Przecież więcej, nasze odkupienie mogłoby się dokonać bez tego, żeby przecież Bóg nie musiał przyjmować postaci człowieka, a przyjął. skoro stałeś się jednym z nas, to jest zaproszenie do tego, żebyś zobaczył w tym kościele, że ty też zraniłeś nie tylko Pana Boga, ale powie święty Jan w swoim liście, jak możesz mówić, że kochasz Boga, jeżeli swojego brata nienawidzisz? Jak nienawidzisz brata, którego widzisz, to jak możesz kochać Boga, którego nie widzisz? Więc odkrycie Boga w drugim człowieku, to jest, myślę, że istota właśnie spowiedzi, w tym, co mówi też Jezus, kiedy zapowiada ten sąd ostateczny. Mówi, że wszystko, co uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, to mnie uczyniliście, a wszystko, czego nie uczyniliście moim najmniejszym braciom, tego i dla mnie nie zrobiliście. To, co powiedział też św. Paweł II, człowiek jest drogą Kościoła i nie uciekajmy od siebie nawzajem.
Te wątki sprowadzają nas też do pewnego aspektu moralności. Niezależnie od tego, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, mamy swoją moralność. Rozróżniamy mimo wszystko dobro od zła i też dążymy mimo wszystko do szukania dobra w tej drugiej osobie. I to wszystko, czy chcemy, czy nie, tak naprawdę bierze się z religii, z dawnych czasów.
Bo też w religii człowiek instynktownie poszukiwał tego, co byśmy nazwali dzisiaj tymi wartościami, które są uniwersalne, owszem. A ja zwykle mówić, że to, co chrześcijańskie, jest ogólnoludzkie. To, co jest ogólnoludzkie, w sensie tym pozytywnym, to jest chrześcijańskie. Dlatego, że zobaczmy, święty Jan nazywa Boga miłością. Nieważne, czy jesteśmy wierzący, czy niewierzący, miłość to jest chyba coś, co nas łączy. Wszyscy jej potrzebujemy. Bez miłości jesteśmy mali, naprawdę jesteśmy żadni, bo miłość rzeczywiście nadaje sens życiu. Pewien mnich ze Szkocji w średniowieczu też nazwał Pana Boga przyjaźnią. Myślę, że tego też potrzebujemy. Więc zobaczmy, że paradoksalnie ktoś, kto szuka tych uniwersalnych wartości, czyli dobra, prawdy, piękna, przyjaźni, miłości, znalazł Pana Boga. Ten, kto rzeczywiście chce czynić dobro, kto tego dobra szuka, to parafrazując słowa Ewangelii, niedaleko jest od Królestwa Bożego.
Stąd też bierze się poszanowanie nie tylko dla życia ludzkiego, ale także dla życia zwierząt. Tutaj mam na myśli chociażby wegetarianizm, weganizm, podyktowany tym, że no, nie chcę zjadać żywego stworzenia.
Owszem, tak. Rzeczywiście w dobrym ujęciu tego słowa, jeżeli to z szacunku wynika, to jak najbardziej tak. Rzeczywiście wracamy do początku. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to czytamy, że wszystko, co Bóg stworzył, było bardzo dobre. I to jest właśnie takie pragnienie, więc myślę, że jak najbardziej można tak powiedzieć.
Na zakończenie liturgii obnaża się ołtarz, zdejmuje się świece, msza, krzyż, obrus. Czego to jest symbolem?
Jezus kiedyś został postawiony przed faryzeuszami, przed takim zarzutem, że dlaczego on i jego uczniowie nie poszczą? Odpowiedział im, że kościół weselny nie mogą pościć, dopóki Pan Młody jest z nimi, ale przyjdzie taki czas, kiedy im tego Pana Młodego zabiorą i wtedy będą pościli. I to jest symbol tego ogołocenia. Moja krzywda, mój grzech sprawił, że oblubieniec odszedł, że został uwięziony. Więc Kościół w tym momencie, jeszcze przed samym Triduum Paschalnym, on się ogołaca ze wszystkiego też, w sensie pozbyła się tego, co ma najcenniejszego. Dopiero w czasie mszy świętej Wieczerzy Pańskiej była konsekrowana Komunia Święta na nowo. Wielką środę tabernakula były opróżnione. Oleje święte, olej krzyżma czy olej chorych, one były spalone. Kościół musiał przez to pokazać, że bez Chrystusa on nie ma nic. I to ogołocenie właśnie pokazuje, że bez Boga tak naprawdę nie mamy nic.
Czy w takim razie nie powinniśmy tym bardziej celebrować każdej z tych liturgii, zamiast czekać na niedzielę? No bo teoretycznie nie musimy w Triduum Paschalnym uczestniczyć w liturgii.
Teoretycznie nie musimy, ale powiem więcej. Gdyby ująć to wszystko w taką jedność, to każda niedzielna msza święta to jest pełnia całej tajemnicy Chrystusa od Jego wcielenia przez Jego życie ukryte, Jego nauczanie, wreszcie Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Więc w 60 minut takiej niedzielnej mszy świętej mamy to wszystko zamknięte. Ale właśnie po to raz do roku Kościół daje nam te święta, żebyśmy to wszystko przeżyli. Może by tak powiedzieć, w zwolnionym tempie. Bo to jest zaproszenie, kiedy wchodzimy w Wielki Czwartek, żebyśmy odkryli, że liturgia staje się codziennością. Wchodzimy na liturgię mszy świętej Wieczerzy Pańskiej, ale nie wychodzimy tak jak zawsze z błogosławieństwem na koniec. Idźcie w pokoju Chrystusa, no i koniec, mogę wracać do swoich spraw. Nie, jest cisza. Najświętszy sakrament jest przenoszony do ciemnicy i można powiedzieć, zostajemy w takim napięciu. Nie wiem, co będzie dalej. To jest takie zaproszenie, żebyśmy byli w tym razem z Nim, bo potem Jezus z wieczernika wychodzi i idzie do ogrójca i prosi, zostańcie tu i czuwajcie ze mną, bo miła mi będzie wasza obecność. Więc potrzebujemy takiej celebracji, wydłużonej, żebyśmy odkryli, co Jezus przeżywał, jak wiele go to nasze zbawienie kosztowało.